W jaki sposób konkretnie tę modlitwę skupienia przeprowadzić? Mówiliśmy o doświadczeniu Teresy, teraz już mówimy o tym, co my możemy zrobić. Ale zawsze korzystając z podpowiedzi świętej Teresy. Po pierwsze, jeśli jesteście same, szukajcie towarzystwa, czyli chodzi o wychowanie do obecności, gdy jesteś smutna lub gdy jesteś radosna. Pierwszą radą Teresy w tej pedagogii modlitwie jest to, aby uobecnić się wobec Jezusa. Pisze, wiadome już jest, że najpierw ma być rachunek sumienia, odmówienie formuły spowiedzi powszechnej i przeżegnanie się. Następnie, córki, macie postarać się, skoro jesteście same, aby mieć towarzystwo. A zatem, jakież będzie lepsze niż to, tegoż nauczyciela, który nauczył tej modlitwy, którą zamierzacie odmawiać. Uobecnijcie się wobec tegoż Pana, obecnego tuż przy Was i wpatrujcie się, z jaką miłością i pokorą uczy Was w tej chwili tej modlitwy. A uwierzcie mi, że jak długo zdołacie to czynić, nie będziecie pozostawały bez tego dobrego przyjaciela. Jeśli nawykniecie do tego, że macie go zawsze przy was, a on widzi, że czynicie to z miłością, nieustannie staracie się go zadowolić, nie będziecie w stanie, jak to mówią, odczepić się od niego. Nigdy, przenigdy was nie zawiedzie. Będzie was wspomagał we wszystkich waszych trudach, będziecie miały go zawsze i wszędzie przy sobie. Zważcie, że wielka to rzecz, taki przyjaciel u Bogu. U Bogu. Droga doskonałości, 26 rozdział, punkt 1. Pragnę tutaj jeszcze skomentować ten fragment przed chwilą przeczytany. Uobecnijcie się wobec tegoż Pana. Uobecnijcie się wobec, sposób, jak to się robi. Jezus jest obecny, ale ja muszę uświadomić sobie, przedstawić sobie, jakoś zobrazować tę obecność. To uświadomienie nie dokonuje się na bazie świadectwa zmysłów, czy też na mocy działania moich władz, wyobraźni czy rozumu. Jakkolwiek zmysły i inne władze mogą i powinny spełnić rolę elementów wspomagających mnie w tym procesie. Jest to proces dojrzewania duchowego, czyli aktów teologalnych i darów Ducha Świętego. Metafizyczną podstawą tego procesu przedstawiania jest zasada metafizyczna, która mówi, że to byt, a nie myśl, jest treścią naszych przedstawień. To tyle komentarza. Idziemy dalej. Więc to całe działanie w czasie modlitwy, tak zwanej teresjańskiej, polega bardziej na zdolności, umiejętności uobecniania się, reprezentare, niż na wysiłku przedstawiania sobie, raffigurare, czy wyobrażania sobie, imaginare. Postaci Jezusa, jakby miało to być takie odmalowanie w moim wnętrzu jego sylwetki, czy miałoby to być jakaś scena filmowa, którą sam sobie projektuję w sobie. Chodzi tu o to, że może uobecniać się przed Chrystusem i przyzwyczaić się do rozmiłowania się wielce w jego świętym człowieczeństwie, i nosić go zawsze z sobą, czy przyciągać siebie do niego i rozmawiać z nim, prosić go o swoich potrzebach i wyżalać mu się ze swoich trudów, radować się z nim w tym, co sprawia nam zadowolenie, nie zapominać o nim w tych rzeczach bez starania się o wymyślne modlitwy, a jedynie swoimi słowami odpowiednie do swoich pragnień i potrzeb. Jest to wyśmienity sposób na odniesienie pożytku i to w bardzo krótkim czasie. A tego, kto natrudzi się nad tym noszeniem w sobie tego, drogocennego towarzystwa i odniesie wiele z niego pożytku i prawdziwie nabędzie miłości do tego Pana, któremu tyle jesteśmy winni, tego ja uważam już za zaawansowanego. Z tego powodu w ogóle nie powinniśmy się przejmować, że nie odczuwamy pobożności. Jak już wspomniałam, a jedynie być wdzięczni Panu, że pozwala nam żyć z pragnieniem zadowolenia Go, choćby mizerne były nasze dzieła. Ten sposób noszenia w sobie Chrystusa przynosi pożytek we wszystkich stanach, jest najbezpieczniejszym środkiem dla odnoszenia pożytku. To był dłuższy fragment z Księgi Mego Życia, 12 rozdział, punkty 2-3, które mówią o tym uobecnianiu się wobec Jezusa. Czyli święta zaleca, aby stawać w obecności Jezusa, wychodząc od swojego stanu. Czy nie jest to coś niebezpiecznego? Czy nie popycha nas ku jakiejś subiektywizacji swojego życia modlitwy? To zawsze jest niebezpieczne. Jednak posłuchajmy dobrze jej wskazań. Jeśli jesteście radosne, jeśli jesteście radosne, patrzcie na Niego jako zmartwychwstałego, a samo przywołanie obrazu, gdy On wyszedł z grobu, rozraduje was. A tym bardziej tego, z jakim blaskiem, co za zwycięstwo, z jakim pięknem, z jakim majestatem, jakże rozradowany. Jak ktoś, kto bardzo udanie zakończył batalię, podczas której zdobył tak wielkie królestwo, a wszystko to chce wam ofiarować. A zatem, czy to wiele, że na tego, który tak wiele nam wam daje, choć raz zwrócicie oczy, by wpatrywać się w Niego? To wskazanie święty pomaga w tym, aby dana osoba nie zamknęła się w swojej radości, jeśli w takim nastroju, w takim nastawieniu przychodzi na modlitwę. I aby zdała sobie sprawę, że ta jej radość ma sens, o ile łączy się z radością Jezusa. Bo to, z czego dana osoba się raduje, jest czymś o wiele mniejszym niż to, czym chce Jezus obdarować przez swoje zmartwychwstanie. Ale mogą być też sytuacje, kiedy człowiek jest smutny. Mogą być różne powody smutku. I święta nie chcę powiedzieć, że jesteśmy ze skały, że nic nas nie dotyka, że nic nam nie sprawia żadnego bólu, że nie mamy żadnych trudności. Nie. I jak to ona to rozumie, jak to można wykorzystać. Jeśli jesteście pośród trudów lub smutne, patrzcie na Niego, zmierzającego do ogrodu oliwnego. Jakież tak wielkie udręczenie dźwigał w swojej duszy, skoro mimo, że był w stanie ścierpieć wszystko, wspomina o Nim i uskarży się na nie. Albo patrzcie na Niego, przywiązanego do kolumny, przepełnionego bólem, całe Jego ciało porozrywane na strzępy z powodu tego, że tak bardzo was miłuje. Tyleż bolesnych doświadczeń, poniewierany przez jednych, opluwany przez drugich, a przyjaciele wyparli się go, opuszczony przez nich, nie mający nikogo, kto ujmie się za nim, skostniały z zimna, pozostający w tak wielkim osamotnieniu, że ty i on możecie się wzajemnie pocieszać. Albo patrzcie na Niego z ciężarem krzyża na barkach, kiedy to nie pozwalali Mu nawet przez chwilę odetchnąć. On spojrzy na was swymi przepięknymi, współczującymi oczyma, pełnymi łez i zapomni o swoich boleściach, aby pocieszyć was waszych, jedynie dlatego, że zwracacie się do Niego, szukając pocieszenia i obrócicie głowę, by na Niego spojrzeć. W tych z kolei zaleceniach święta podpowiada, że Nie ma takiej sytuacji bólu, odrzucenia i cierpienia, samotności, w których by Jezus nie był ze mną, czy z taką osobą przez swoje cierpienie, swoje samotnienie czy wyśmianie. Stąd święta pisze, On spojrzy na was swoimi przepięknymi, współczującymi oczyma, pełnymi łez i zapomni o swoich boleściach, aby pocieszyć was, waszych, jedynie dlatego, że zwracacie się do Niego, szukacie pocieszenia i obrócicie głowę, by na Niego spojrzeć. Jednak można spytać, ale w oparciu o co święta pisze takie rzeczy? O tym byciu Jezusa z nami, czy to w radości, czy w smutku? Święta podaje argument psychologiczno-teologiczny, który wyraża się w następujący sposób. Tak też, jak mówią, ma postępować kobieta dobrze wypełniająca zadanie żony wobec swojego męża. Otóż, jeśli on odczuwa smutek, ona ma okazywać zasmucenie. A jeśli jest rozradowany, choćby nawet ona nigdy go nie odczuwała, rozradowanie. Zważcie, siostry, przed jakim poddaniem uchroniłyście się. I tak właśnie, zgodnie z prawdą, bez żadnego udawania, Pan postępuje wobec nas, gdyż to On czyni siebie poddanym i chce, abyście to wy były wielmożną Panią i chce dostosować się do waszej woli. Jest to wnikliwa obserwacja stosunków panujących w ówczesnym małżeństwie. Mogła to zaobserwować na przykładzie życia swoich sióstr, siostry przyrodniej Marii i swojej młodszej siostry Joanny. Jeśli Państwo pamiętacie film o Teresie, ów słynny serial, w jednym z odcinków jest taka scena, kiedy Teresa, udająca się w towarzystwie swojego ojca i starszej siostry Marii i męża Marcina, zatrzymują się w drodze do Becedas, do Znachorki, u jej wuja, czyli u brata jej ojca, Piotra. I bracia rozmawiają na różne tematy. W tym filmie pokazane jest, że rozmawiają na temat wyjazdu wielu młodych Hiszpanów do Nowego Świata, między innymi braci Teresy. Do tej rozmowy chciała się przyłączyć Maria, przynajmniej zapraszam do takiej rozmowy. Natomiast Marcin, mój mąż, nie ma ochoty już na rozmawianie i taka jest tam sytuacja, kiedy on w końcu mówi, że jesteś zmęczona i nie możesz rozmawiać. I ona wbrew sobie, niezależnie od tego, co czuwała, ale ponieważ mąż taki nakazał, tak powiedziała, że jest zmęczona i nie będzie przyłączała się do rozmowy jej ojca z jej wujem. Myślę, że podobny los, bardzo trudny los, miała jej młodsza siostra w swoim małżeństwie. Też musiała się dostosowywać do różnych humorów, pomysłów, jak jej mąż, wyjątkowy nieudacznik życiowy, w swoim życiu miał. Więc Teresa, mówiąc o tym, że to w tych relacjach między daną osobą, która podaje modlitwę Jezusa, następuje zmiana. Tak jak w życiu małżeńskim żona się musi dostosować do humorów męża, tak tutaj Jezus dostosowuje się do różnych stanów uczuciowych, emocjonalnych osoby, która podejmuje modlitwę. Ale tutaj też jest zawarta pewna bardzo głęboka prawda teologiczna, która jest związana z prawdą wcielenia. I którą, innymi słowy, też została wyrażona w dokumencie soborowym Gaudium et Spes, punkt 21. Albowiem On, Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślą umysłem, ludzką działowolą, ludzkim sercem kochał, zrodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny, oprócz grzechu. Cóż to znaczy? Jezus Chrystus
na pewno.